Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry.
Cześć, jakoś tak niestandardowo dzisiaj. Coś słychać mnie za bardzo.
Za bardzo cię słychać, ale już tutaj wszystko wyregulowałem. Tak, witajcie. W ogóle dawno się nie słyszeliśmy w takim składzie jak teraz.
Standardowym.
Czyli standardowym Dagmara i ja, ponieważ no, ostatnio mieliśmy nagranie w tym dużym składzie, wcześniej mieliśmy długą przerwę. Ze 3 tygodnie.
Ty musisz popracować nad tym, żeby tej przerwy nie było więcej.
No tak, tak, tak. Nie.
Co to za kaszelek?
Kłaczek.
A, okej, okay. Myślałam, że jakiś technologiczny.
Nie technologiczny. No więc ogólnie witajcie serdecznie.
Cześć, a wiesz co, bardzo dobrze mi się słuchało tej rozmowy z zeszłego tygodnia.
A słuchałaś jej potem?
Słuchałam jej ponownie.
Bardzo fajne, co nie?
Jezu, super,
w ogóle mega,
super.
Bo ty jako doświadczenie w czymś takim masz, bo czasem masz u siebie w radiu więcej niż
jednego gościa. Mm-hmm.
Ja nie mam takiego doświadczenia, albo mam bardzo małe. I to, że 5 osób rozmawiało ze sobą i my się nie przekrzykiwaliśmy za bardzo, każdy powiedział, co powiedział, i to było w ogóle, to myślę, że to było fajnie, to wyszło w ogóle. Szczególnie, że ludzie, z którymi rozmawialiśmy, to nie są ludzie, którzy są, wiesz, na co dzień pracują w ten sposób, czyli ty pracujesz w radiu, ty to wiesz, ja podcasty nagrywam, więc też mniej więcej się orientuję. Marcin z Jarkiem, okej, okay, oni nagrywali znowu podcast, ale to nie jest ich codzienna praca. A ja, Andrzej to w ogóle Steady, to w ogóle człowiek, który raczej nie zupełnie innej bańki. I to, że fajnie rozmawialiśmy, mega. W ogóle ze 2 czy 3 osoby od razu mi napisały po rozmowie, że przesłuchałem, kupuję.
Bosko, i właśnie o to chodzi w podcastach, nie?
Dokładnie tak.
Chodzi o to, żeby też was zachęcić do tego. A poza tym, wiesz co, no ten produkt, mówię, słuchajcie teraz za siebie, mnie przekonuje. Ja nie mam go w domu, żeby było jasne. Nie dostałam kasy za to, co teraz powiem. Po prostu uważam, że to jest okej. Okay. I jeśli jest to sprawdzone i tak jak Andrzej opowiadał ostatnio w zeszłym tygodniu, no to uważam, że to jest przyszłość nasza, jeśli
chodzi o zabezpieczenie. No i co więcej, wiesz, to jest mega fajne, że to jest polski produkt.
Tak.
To jest polska myśl, że wiesz, że Andrzej jest, wiesz, tego nie było widać w podcaście na pewno, ty to może trochę widziałaś, jak byłaś na miejscu, on jest takim zajawkowiczem. Mhm. On, wiesz, on w tych zamkach wie o nich wszystko. Pamiętam zawsze, jak jestem na jakichś targach i technologicznych i widzę jakiś podobny produkt, to mu wysyłam. Mhm. On mi odpisuje, znam. Wie wszystko o nich.
To jest imponujące. Też ma taką super wiedzę i potrafi odpowiedzieć na każde pytanie. Super, naprawdę gratuluję firmie, bo po pierwsze możemy wspierać polskie firmy, możemy o tym powiedzieć.
A po drugie, Andrzej jest super tutaj szefem tej firmy.
Także odsyłamy was do podcastu.
Odsyłam do podcastu, tak, i do kupowania na stronę Teddy, gdzie możecie poczytać o ich zamkach. Mhm. Garść małych newsów, bo dawno się nie słyszeliśmy. Taki jeden z fajniejszych, który ostatnio mi utkwił w głowie, ale w sumie takie 2 trochę ze sobą powiązane.
A będziemy latać samolotem, czy?
Tak, na początek polecimy okay. Samolotem. Na pewno ty pamiętasz i wszyscy...
Nie znam się na lotnictwie. I nie gram w ogóle.
Dobra,
ale wiesz co, jest to ciekawe bardzo.
To fajnie, to możesz się nie znać na lotnictwie, ale na pewno pamiętasz samolot AN-25, przepraszam, 225, czyli największy samolot na świecie, który został zniszczony w pierwszych dniach wojny w Ukrainie na lotnisku. To był słynny samolot. On przywoził te słynne maseczki do Polski w czasie pandemii, które tam Szumowski załatwiał gdzieś tam w Chinach. I on został zniszczony.
A ładny był.
Ten taki, nie dość, że ładny, to jest, no wiesz, to jest ogromny samolot, największy, mm-hmm. największy samolot na świecie. Został zniszczony i teraz od początku było wiadomo, że Ukraińcy mówili, że oni będą chcieli go odbudować. I teraz w ogóle pojawia się mega pomysł. We Flight Simulatorze od Microsoftu, czyli bardzo realistycznym symulatorze do latania samolotami, pojawił się właśnie AN-225, który możemy sobie polatać, a wpływy ze sprzedaży tego konkretnego modelu, który możesz nam kupić, pomogą zakładom Antonov wyprodukować następcę AN-225.
Ale to jest super, tylko wiecie,
ale
co potrzebne?
Ale jest robista opcja połączenia tego świata fizycznego z wirtualnym.
No, pomysł jest przedni, tyle tylko, że potrzeba jest wielu ludzi i myślę, że też wsparcia jakichś firm, które chciałyby pomóc, bo gdybyśmy nawet wszyscy zrzucili się, wszyscy, którzy grają, powiedzmy, albo latają na symulatorach na odbudowę tego transportera, to słuchajcie...
No, oczywiście to nie wyjdzie. No, tak.
To jest trochę za mało kasy, nie? ale fajne jest to, że jest taka możliwość, że można wesprzeć, że ten samolot ma być odbudowany, bo dużo pomógł na świecie i dobrze byłoby wspomóc Ukraińców właśnie w tym pomyśle, nie? Fajnie, że taka duża firma też wzięła się za ten pomysł, nie?
To na pewno, tak, to Microsoft i w ogóle. I powiem ci jeszcze inny fajny przypadek, bardzo, bardzo podobnym. Taki połączenia, nie ma na liście, więc nie będziesz widziała, połączenia świata takiego wirtualnego z prawdziwym. Nie wiem, czy kojarzysz taki serial, który jest nadawany tylko na platformie Apple.
Wiem chyba, o czym mówisz.
Ted Lasso. To jest serial już dość kultowy, o piłkarza, o trenerze konkretnie. I tam jest taka fikcyjna drużyna piłkarska, która się nazywa AFC Richmond. I teraz, uważaj, Nike, który jest znany z tego, że wypuszcza kolekcje ubrań sygnowanych różnymi klubami sportowymi, w których jest sponsorem na przykład i w ogóle, wypuszcza kolekcję ubrań z klubu AFC Richmond.
W ogóle to jest rewelacja. Ale jest jakiś głębszy sens tego wydarzenia? Czy po prostu chcieli wziąć udział w czymś, co jest wirtualne?
Jest trzeci sezon, wchodzi trzeci sezon tego serialu.
No można powiedzieć, że już kultowego, nie? Bo to właściwie pół świata ogląda.
Już kultowego. Bardzo fajnego. No i siłą rzeczy ci ludzie, ten jakby sam trener, jak i drużyna piłkarska, zaczyna mieć swoich fanów. Po prostu tak jak FC Barcelona ma swoich fanów, tak jak, nie wiem, AC Milan czy Legia Warszawa mają swoich fanów i ich sprzedają się ubrania sygnowane ich logotypami. Tak samo ta fikcyjna drużyna również ma swoich fanów i będzie można kupić prawdziwe ubrania z fikcyjną drużyną. I to jest, według mnie to jest w ogóle jakiś absolutny czad.
Też mi się ten pomysł podoba, zwłaszcza, że wiesz co, dużo ludzi widać z emblematami FC Barcelona. Zresztą jak byliśmy ostatnio razem w Barcelonie na lotnisku, wracając z kądś tam, nie wiem, nie pamiętam, ale pamiętam, że wszyscy koledzy motoryzacyjni
Kupowali rzeczy, tak, dokładnie tak.
A to koszulkę dla dziecka, no, a to czapeczkę.
Bo tam w Barcelonie na lotnisku jest sklep dedykowany FC Barcelony i faktycznie a FC Barcelona ma ogromne rzesze fanów, więc...
Na całym świecie, ale nie tak. Widać, że serial Aploski też.
Tak, to jest w ogóle mega czat. Nie wiem dlaczego, bo ja byłem pewien, gdzieś ja to zapisałam na jakieś liście, typu... Pamiętam, że, bo ja, wiesz, robię sobie takie notatki zawsze rzeczy, jak typu mam już tak nagromadzoną, jakby wypracowany schemat pracy, że wiem, że są newsy na Techlove, są newsy do podcastu, są jakieś rzeczy, które opisuję do Classic Auto, do mojej rubryki Coś na Rzeczy i za każdym razem, jak trafiam na coś ciekawego, to wpisuję na odpowiednią listę, do czego to pasuje, żeby później wykorzystać.
A to pasuje wszędzie,
ale gdzieś to pisam. W ogóle zapomniałem o najważniejszym newsie.
No.
Dzisiaj jest piątek, 17 marca. I ja to muszę dzisiaj złożyć, więc ten podcast też się pojawi w piątek 17 marca, ale pewnie bardzo późno w nocy. I pewnie to będzie bardziej bliżej soboty, typu to będzie tak pewnie około 23 złożone i wypuszczone. A dokładnie tydzień temu, czyli w sobotę 11 marca, został odpalony Techlove w wersji pisanej.
Ach, faktyko, ale to spisuje to chat GPT?
Nie, Techlove jest, tam są newsy technologiczne.
Coś wspominałeś ostatnio, ale to było poza nagraniem.
Poza nagraniem. Dokładnie mówiłem Marcinowi i ja dokładnie tak to było dzień.
No to super,
dwa dni później uruchomiłem, więc jest uruchomione, więc tam też się pojawia informacja o podcastach, bo oczywiście podcast nie umiera, podcast cały czas jest, bo tam kilka osób się pytało, czy to koniec podcastu. Nie, żaden koniec podcastu. Podcast jest jakby, portal jest obok, podcast jest obok. To są różne rzeczy. Połączeniem jakby tego wszystkiego jest to, że jest to pod jedną nazwą oraz jest to z miłości do technologii tu i tu.
No tak, bo czasem nie o wszystkim da się powiedzieć w podcaście.
Dokładnie,
nie,
tych newsów jest za dużo czasami w ogóle, wiesz. No
albo nie każdy jest taki, że da się o tym opowiedzieć, nie? Czasem są tak bardzo mocno technologiczne, że jakbyś ty coś powiedział, to mimo, że ja tam wchodzę do tego świata i staram się być na bieżąco, to mogłabym tego nie skumać. Ty coś do mnie mówisz, a ja myślę sobie, o co mu chodzi? Jaki Microsoft i dlaczego na przykład Microsoft ma obsługiwać iMessage? Tego nie kumam.
Piękny most, tak. To kolejny temat Microsoftowy. Wiesz co, o tym obsłudze iMessage przez Microsoft było od bardzo dawna.
Mówiło się, tak jak o tym, jak się nazywa, asystent głosowy Apple'a, Boże, bo zapomniałam, teraz szybko mi wypadło z głowy.
Siri.
Żeby była po polsku, to tak samo tak długo mówi się.
iMessage, tak. I okazuje się, że pewnie będzie ten iMessage, pewnie będzie jakiś troszeczkę okrojony, ale że pojawi się na komputerach z Windowsem. Mhm.
A to wersja beta jest chyba, nie? Tak, do testowania. Dostałeś?
Nie dostałem. Ja w ogóle nie używam Windowsa, więc nawet nie miałem na czym tego testować.
To pewnie tylko dlatego.
W każdym bądź razie będzie to właśnie taka wersja do używania tego iMessage na Windowsie. To jest w ogóle ciekawe, bo wiesz, jak iMessage piszesz, to te dymki, które tam wysyłasz, się pojawiają na niebiesko, tak. A te, które pochodzą z innych urządzeń, pojawiają się na zielono. Takie, wiesz, wykluczenie technologiczne, że ktoś zielony to ten gorszy, w cudzysłowie. Ale a propos...
Bardziej ekologiczny.
Wiesz, że podobno, ja tego nie wgłębiałem się w to, ale Apple, ale jest to jakby, jest to faktem, że Apple w Stanach ma wytoczony jakiś proces przeciwko temu, że przez to, że innych urządzeń są wiadomości, wyświetlają się na zielono, a ich na niebiesko, że jest to segregacja i próba podzielenia ludzi.
O kurde.
I jakiś taki gruby temat, że to właśnie wyklucze, że to jest... Że to pokazuje, że tak jakby ktoś jest gorszy, bo te dymki są na zielono i nie należy do tego ekosystemu. Naciągane, ale wiesz, w Stanach ludzie wygrywali procesy o to, że na kuchence mikrofalowej nie było napisane, że nie wolno suszyć kota w niej, więc spokojnie.
Jezus. Dobrze, na szczęście jesteśmy w innej szerokości geograficznej, ale prawda jest taka, że wiesz co, no bardzo dużo ludzi, którzy używają środowiska makowskiego, korzystają też z pecetów. Ja jestem taką osobą, która ma laptopa, dzięki tobie trochę też, bo się...
Tak,
czyli mam MacBooka Era. Ale mam też służbowy laptop, którego nie za bardzo lubię, ale jednak...
Ale jest z Windowsem.
Jest z Windowsem i ja go często używam, bo wiesz, muszę się przygotować do pracy, nie? W radiu.
Jest to bardzo popularne. Działa to też trochę w drugą stronę. Znam ludzi, którzy mają Maci, a mają telefon z Androidem, więc ja tutaj nie segregujemy ludzi, niech każdy sobie używa, czego chce.
Ale i zielony, i niebieski jest ładne, o co wam chodzi, ludzie, właśnie, naprawdę.
Właśnie, wręcz ten zielony jest chyba taki bardziej przyjazny. No, zielony,
dla oka zwłaszcza.
Dokładnie, więc nie wiem, o co te procesy. Myślę, że po prostu naciągane, że ktoś chce po prostu, nie wiem, może.
Ale to, wiesz co, w Ameryce zdaje się, dużo ludzi lubi się kłócić właśnie. I przyczepiać, jak na przykład, no nie wiem, Elon Musk, który...
Ty robisz piękne mosty.
Który po prostu, słuchajcie, najpierw wymyślił, dał kasę OpenAI, a potem nagle ma pretensje, że oni zaczęli na tym zarabiać. Z jednej strony można się przyczepić, okej, okay, ale tutaj widać wyraźnie, że on ma jakiś duży problem z tym, tak, że ktoś też może zarabiać
kasę. No bo wiesz, Elon nie zainwestował tam ogromnych pieniędzy w ten OpenAI, bo tam chyba 100 milionów dolarów. To dla Elona to jest, wiesz, pin i zielony i tyle. No zapomina. Przypomniałem, Twitter kosztował 44 miliardy dolarów. Oczywiście to nie były w pełni pieniądze Elona, nam się posiłkował kredytami, ale 44 miliardy versus 100 milionów. No to naprawdę 100 milionów to są zupełnie drobne dla Elona. No i teraz faktycznie Elon tam jest troszeczkę śmieje się z tego, że właśnie i troszeczkę śmieje, a troszeczkę tam się wkurza.
Coś mu to skwiera, go gniecie.
No, właśnie, nie wiem, może by chciał po prostu, żeby to, no, może jest zły, że tak mało zainwestował, że tylko 100 milionów i że po prostu ta cała firma nie należy do niego, bo faktem, że no OpenAI no jest teraz firmą, która jest na językach wszystkich. Mm-hmm. Tak naprawdę ja ostatnio złapałem się
Tak jak Tesla kiedyś, nie?
Tak jak Tesla kiedyś. Ja złapałem się ostatnio na tym, że jak szukam czegoś w internecie, to szukam w Bingu, bo tam już dostałem ten dostęp wczesny. Nie wiem, czy wszyscy mają, już nie.
O beta.
Tak,
mm-hmm.
A ja na pewno mam beta dostęp do tych właśnie zapytań w Bingu, które są zapytaniami opartymi o chat GPT. Mm-hmm. I coś robię w Google. I wczoraj szukałem słowa, wiesz? Zabrakło mi słowa i chciałem to słowo znaleźć. Chodziło mi o słowo...
Synonim.
Znaczy nawet słowa. Nie tyle synonim, co po prostu o słowo, które oznacza kogoś. Chodziło mi, kto to jest ten człowiek, który na rajdzie, jak jest rajd samochodowy, stoi człowiek z chorągiewką i macha przed nadjeżdżającym samochodem, żeby ostrzec, że jedzie samochód.
Chorągiewkowy.
Jak on się nazywa?
Nie wiem, pewnie jakoś ma jakąś nazwę.
To jest Marshall.
Marshall, oczywiście, Jezu.
Ja nie potrafiłem tego słowa znaleźć. I wpisuję w Google.
Wpisałeś człowiek z chorągiewką?
Wpisuję w Google. Kto to jest, jak się nazywa człowiek, który macha chorągiewką na rajdzie, żeby ostrzegać przed nadjeżdżającym samochodem rajdowym? Google wypluwa mi odpowiedzi. Wszystkie z dupy. Typu wypluwa mi jakieś wypadki na rajdach i w ogóle nic.
Nie ogarnia, tak. W każdym razie.
czat Bing. Definicja. Takich ludzi nazywa się marszalami, ble, 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 do ich obowiązków należy to na...
Proszę cię, jestem załamana.
Weź, przestań. Google, jesteś tak głupiutki, że szok.
Bardzo nam przykro, ale czat GPT w wersji numer 4, bo zdaje się, że jest 4.0, nie?
Wchodzi właśnie 4.0, tak.
Dokładnie, ale to znaczy, że co, że będzie bardziej rozszerzona wersja, prawda? Że będzie bardziej...
Zdecydowanie będzie, przede wszystkim będzie obsługiwał dużo więcej zmiennych, dużo więcej słów będzie rozumiał. Ja sobie to wypisałam gdzieś, te zmiany, ona, ich naprawdę jest bardzo, bardzo dużo.
A to znaczy, że on nam da komfort tego, żeby wpisywać coś nawet zdawkowo, a otrzymywać pełne odpowiedzi,
znaczy,
nie?
To też, ale pamiętaj, że w ogóle ChatGPT, on ogólnie te zapytania, on bardzo lubi, jak zapytania są bardzo konkretne. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli chcesz o coś zapytać, to bardzo to on lubi, jak mu powiesz, na przykład ChatGPT, zachowuj się jak analityk finansowy, który sprawdza sensowność inwestycji na rynku nieruchomości i w ogóle bardzo lubi też na przykład, żeby mu doprecyzować dane słowo, czyli na przykład jeżeli, wiadomo, że ChatGPT, on rozumie bardzo dobrze język polski, zaskakująco dobrze, ale potrafi... nie wszystkie słowa, takie, szczególnie takie bardzo branżowe, rozumie polsku, więc warto mu na przykład powiedzieć mu, w nawiasie mu dać angielskie znaczenie tego słowa i on wtedy jeszcze lepiej odpowie. Przede wszystkim chat GPT w wersji 4, a ten poprzedni, który mieliśmy teraz, to był 3,5, będzie operował nie tylko na tekście, ale też na zdjęciach. Będziemy mogli na przykład mu wgrać obrazek i poprosić jakiś wykres i poprosić mu, żeby wysunął wnioski na temat jakiegoś rzeczy, która jest na wykresie, to jedno. Ciekawostką jest to, że jakby szefowie tego na konferencji pokazywali ChatGPT 4.0, przedstawiali to, szefowie firmy powiedzieli, że ChatGPT bez problemu może aplikować na studia i zdana w większość kierunków właśnie takich na uczelniach, dokładnie tak. Co więcej, na przykład bez problemu może zdać na medycynę i w ogóle i pozwala osiągnąć, bo rozumie sarkazm, to jest, i potrafi sarkastycznie odpowiedzieć oraz rozumie sarkazm.
Krok do naszego upadku ludzkości.
Dokładnie tak. Jest też jeden z takich psychologów AI, poinformował, że ChatGPT zdał testy teorii umysłu też bez problemu, więc naprawdę jest jakiś kosmos. Potrafi też manipulować ludźmi. Podobno potrafi dawać takie właśnie jakieś odpowiedzi, żeby jakby poprosić kogoś, żeby coś zrobił.
Tego nie
w ogóle
było w poprzedniej wersji,
tak, tego nie było dokładnie.
Jezu, jak trzeba się teraz mieć na baczności, żeby nie dać się wciągnąć. Zresztą to nie dotyczy tylko czatu GPT, ale w ogóle sztuki przecież też wrzuciłeś na...
Tak, to będzie kolejny temat zaraz jeszcze, tak.
A, bo chcesz jeszcze powiedzieć coś więcej,
chcesz jeszcze powiedzieć, że... ChatGPT 4 w tej wersji 4.0 potrafi obsłużyć 25 tysięcy słów, a tego brakowało mi, te informacje właśnie już znalazłem w zapiskach.
Kolejki będą sobie z tym radzić, bo tak. Był taki moment, że...
Zobaczymy. Mamy w tej chwili obecny rozmiar tylko 3 tysiące słów, więc zobacz, jaki skok prawie 10-krotny. I w ogóle tam ktoś podał przykład, był przykład taki, ja teraz czytam, że ChatGPT 4 może przyczynić do odkrycia nowych leków i tam był przykład, że dajemy mu dwa dostępne obecne leki i prosimy go, żeby znalazł związki o podobnych właściwościach, zmodyfikować je tak, żeby robiły coś, sprawdzić, czy nie są opatentowane, a nawet napisać maila od dostawcy tych poszczególnych składowych, żeby zamówić je u niego.
Masakra.
Jakiś absolutny kosmos.
Nieźle. Ale to też jest fajne, bo na przykład wczoraj miałam kontakt z taką dziewczyną, która, wyobraź sobie, może zjeść jeszcze mniej produktów niż ja, bo jest mocno uczulona na większość produktów, które są dostępne na rynku.
Nie wiem, co chcesz powiedzieć, to jest kosmos.
Tak, że po prostu wpiszesz czy na przykład w danym leku jest sacharyna, na którą ona jest uczulona, o czym mi wczoraj mówiła, i on ci wypluje prawdopodobnie ten skład, czego nie wiedzą lekarze i farmaceuci.
Co więcej, może zrobić coś jeszcze innego. No. Polacy, w ogóle ludzie, którzy kupują jednym z nich...
Suple.
Jesteśmy narodem, który kupuje bardzo dużo rzeczy.
Suplementiarze.
Tak, suplementiarze, kupujemy bardzo dużo leków w ogóle i bardzo często bierzemy ich za dużo i jednocześnie bierzemy te leki nie do końca wiedząc, jakie są między nimi powiązania, bo one to jest na tej zasadzie, że wiesz, masz dwie substancje, które są, każda z osobna jest zupełnie nieznacząca, a jak połączysz je razem, to będzie bomba.
Dla organizmu.
Dla wszystkiego może być bomba, po prostu, gdzie coś wybuchnie. I my kupujemy, wiesz, wyobraź sobie sytuację, że dostajemy jakiś lek od lekarza, przypisany na receptę, załóżmy, a potem idziemy do apteki, dokupujemy sobie jeszcze jeden suplemencik, jeszcze coś na ból głowy, żeby kondar zapłonął, żeby tam, wiesz, na porost włosów, na kaszel, palacza, na wszystko słyszę.
Hemoroidy.
Ja nie wiem, ja mało słucham waszego radia. Ja nie wiem, czy uważasz dużo reklam leków.
Wiesz co?
Na pewno są.
Są leki, są. I czasem niektóre są denerwujące, ale one szybko znikają.
No właśnie, ale to i teraz zobacz. I teraz, jeżeli masz chat GPT, nawet w tej wersji 3,5, możesz powiedzieć, biorę taki lek, taki lek, taki lek, taki lek, taki lek, taki lek, powiedz mi, czy one się nie kłócą ze sobą. I on ci to odpowie.
Super.
Kurde, ale gwarantuję, że nie odpowie ci to pytanie żaden aptekarz tak szybko, nie. Żaden farmaceuta, żaden lekarz.
No właśnie ta dziewczyna, o której ci mówię, powiedziała, że wzięła ten lek, bo babka ją zapewniała w aptece, że git, że spoko, że bezpieczny dla niej i ona miała potem po prostu taką atrakcję, że lepiej nie mówić, nie? Że ledwo ją odratowano. Więc wiesz, no na pewno chat GPT-4 przyda się 100%, ale nie jestem pewna, czy przydają nam się nagrody, nagradzani ludzie, którzy są artystami w pewnym sensie, bo jakby są fotografami.
Potrafią zadać dobre pytanie.
Tak, tak, tak. I potrafią wyciągnąć z pracy sztucznej inteligencji coś takiego, co potem zostanie nagrodzone na Sony World Photography Awards 2023.
Ja to zdjęcie podepnę tutaj w
tytule. Ale ono jest
tytule.
Okropne w ogóle, chciałam powiedzieć. Ja
nie to zdjęcie jest bardzo dobre.
Fatalne jest, Boże, jest przerażające, proszę cię. I w ogóle wszystkie generowane... Przepraszam, może nie wszystkie, bo wszystkich nie znam, ale te, które znam, w większości mają w obrazie coś takiego, co mnie przeraża. A ja czytam sztukę, wiesz jak.
Tak, są te zdjęcia, masz rację. To większość zdjęć robionych przez AI ma taki sznyt trochę straszny, trochę horrorowy i w ogóle, ale to, ja uważam, że to zdjęcie, obejrzyjcie sobie, możecie zobaczyć, o którym mówimy, to jest to zdjęcie tutaj w okładce tego odcinka. No moim zdaniem jest dobre.
Nie, ja po prostu, ja jestem przerażona, serio. Nie.
Znaczy okej. Okay. Ono nie jest, wiesz, to nie jest landszafcik i cukierkowa pocztóweczka. Mm-hmm. To nie jest zdjęcie twoje na wyspie, czy w ogóle jakieś piękne zdjęcie. To zdjęcie ma w sobie taki lekki
creepy
mrok, ale jest dobre.
Wiesz co, no ja jakby bardziej czuję kulturę tą, to co widzę, oglądam w teatrze, w galerii, wiesz, na wystawach różnego rodzaju, to ja to czuję. Jak to czuję, to jest okej i ja to kupuję, a jak tego nie czuję, to jakby nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest spoko. Natomiast przerażające jest bardziej to, że artyści, którzy posługują się sztuczną inteligencją, bronią tego tak za żarcie i twierdzą, że to jest w ogóle, to jest nasz obowiązek, żeby wchodzić w ten świat i próbować go rozumieć, bo za chwilę ten świat może przejąć nasz świat i sam produkować takie rzeczy. I w ogóle jestem zdziwiona, że organizatorzy tego konkursu.
Bo co więcej, to żebyśmy powiedzieli, powiedzmy, to zdjęcie nie zostało wybrane przypadkiem. Ci, którzy organizowali ten konkurs, wiedzieli, kogo nagradzają, wiedzieli, jakie zdjęcie nagradzają. Ja myślę, że to może, że to mogła być taka próba, wiesz, wybicia się na tym modnym temacie, czyli
możliwe.
Hej, wybierzemy. No bo powiedzielibyśmy o tym konkursie w naszym podcaście?
Pewnie nie.
No właśnie.
Pewnie nie, ale wiesz co, faktycznie coraz bardziej świat kultury wchodzi w ten świat nowych technologii i dlatego powiedzieliśmy, natomiast to jest bardzo ważny konkurs światowy i to pokazuje i wyznacza trendy w pewnym sensie, nie? A ja to bym wolała jednak, żeby ten człowiek, który chodzi z aparatem, robił to jakby, wiesz, no na zewnątrz, nie? A nie, że kurde, posiedzi sobie w internecie, zada jakieś tam dobrze skonstruowane pytanie, wypluje mu, wiesz,
no wiesz, ale to myślę, że to może być taki, taki kolejny zawód, wiesz, zadawacz pytań do sztucznej inteligencji, który potrafi zadać to pytanie w jakiś tam, wiesz, w dobry sposób, no.
Nie wiem, może. Ja jestem przerażona, ale ten drugi temat, który też się pojawił na naszej liście, też jestem nim przerażona.
Myślę, o którym mówisz?
Myślę o tym, czekaj. A nie, no to powiedziałam o tym chyba, to właśnie o tych zdjęciach, tak? Nie, koniec, że koniec normalnego świata, czyli właśnie o te zdjęcia, nie? No. Że jesteśmy po prostu na skraju i za chwilę się okaże, że kurczę...
A poczekaj, ja ci pokażę jeszcze jeden.
A nie, jeszcze jeden był temat. Wiesz jaki? Ten o tym, że sprawdzali, czy sztuczna inteligencja może generować, czyli ten chat GPT może generować swoje jakieś tam, jakieś kolejne te, co chcesz mi pokazać.
A popatrz na to zdjęcie.
No, zrobione poprawnie, jeśli chodzi o technikę, ale mam wrażenie, że ta kobieta nie istnieje.
Bo to też jest zdjęcie wygenerowane.
No.
No dobrze, ale nie jest creepy.
Nie jest creepy. Nie jest creepy i nie jestem pewna, czy gdybyś mi zadał to pytanie, jadąc do jakiegoś, nie wiem, dealera samochodowego po odbiór samochodu, czy wtedy bym powiedziała, że nie jest prawdziwe, czy że nie jest ładne. Ale nie ma w nim nic szczególnego, powiedziałabym. Jest to starsza kobieta, która pojawiła się na ekranie.
Podlinkuję wam to zdjęcie.
Tak.
No ja uważam, że to zdjęcie jest dobre. To jest bo akurat to zdjęcie, które mam podlinkuję, jest to zdjęcie, które wrzucił Artur Kolasiński i on go wygenerował w Mid Journey wersja 5. Mhm. To jest właśnie taka pani starsza, chyba Japonka, albo chyba Japonkę wygląda siedząca w knajpie. Zdjęcie z głębią ostrości w ogóle. No dobre.
No technicznie jest dobre, ale moim zdaniem nie mówi nic. Ogóle, nie ma tutaj emocji.
W ogóle ciekawe, jak będzie na przykład za kilka lat, że będzie, wiesz, hej, właśnie tam chat GPT czy jakiś inny, wygeneruj mi nową wersję Izery.
No może by się przydało w końcu. Zrobiłby to na pewno szybciej.
No właśnie. Więc...
Znaczy w jakieś parę dziesiąt sekund, nie? Zrób to, zrób tamto. A może właśnie tutaj pozdrowienia dla Izerowców i może warto skorzystać z czatu GPT.
Ale ktoś z tego czatu GPT tutaj zamierza skorzystać. Mhm. I jest to General Motors, który chce wykorzystać czat GPT jako asystenta głosowego w samochodach.
Super, fajny pomysł.
I to jest super pomysł, bo no właśnie powiedział to Scott Miller, czyli wiceprezes General Motors, że ostatnio w wywiadzie, że już współpracują z Microsoftem na temat, żeby zintegrować chat GPT z samochodami. I to jest coś kosmos, bo... Przepraszam za mój głos, nie wiem dlaczego.
Mówiłam ci, że masz uważać na siebie, dobra?
Nie, bo powinienem coś się napić pewnie.
A pytałam. A
pytałaś, tak. I ciekawostka jest to, że może to w końcu będzie działało, bo my dużo jeździmy samochodami.
Tak.
Czy używasz asystentów głosowych w samochodach?
Raczej nie. Najlepiej to działa chyba w Mercedesie, jednak mimo, że też nie tak jakoś...
Nie tak dobrze. A dlaczego ich nie używasz?
No bo to jest w ogóle bez sensu. Zanim
no, bo kiepsko działają.
Fatalnie działają, no, powiedziałabym. Więc... I w Volkswagenie, i...
W każdym.
W Kia też.
Ja używam trochę używania głosowego, no, na przykład jak do wyszukiwania adresów. Tak.
No to...
Wciskam tam głośniczek w Tesli i mówię, hej, wyszukaj mi Studio Radia Z. Mhm. I on to wtedy ładnie wyszukuje i faktycznie do tego się przydaje. Mhm. Ale tutaj będzie podobno ma obsługiwać ten asystent głosowy komplet wszystkich poleceń, czyli będzie potrafił obsługiwać samochód z jednej strony, a z drugiej strony no, będziesz mógł mu zadać pytanie właśnie o pogodę, o trasę, o zabytki, o ciekawostki, o restauracje, o to wszystko, o co możesz
czy
pytać.
Czy mam zabrać czapkę do Wrocławia? Bo jest tam 16 stopni.
Ale tak to działa w Mercedesie. To w Mercedesie, tak, jak możesz powiedzieć, hej Mercedes, czy powinienem dzisiaj zabrać sobie parasol? A on mówi, nie, no bo tam...
No to akurat jest taka prosta rzecz.
Nieporównywalna z tym, co potrafi sztuczna inteligencja.
Ale myślę, że oni też sięgną po to wkrótce, nie? Jak już General Motors się ogarnia i będzie z tego korzystał, to ja się nie dziwię. I powiem tak, fajnie, że jesteście pierwsi.
Który raz my rozmawiamy w tym roku o sztucznej inteligencji? Czy inaczej, czy w ogóle był jakikolwiek podcast, w którym nie rozmawialiśmy? Nie było.
Nie było.
To pokazuje przyszłość. No dobrze, Dagmara, teatr.
Tak,
dawaj, Jezu, bo masz coś dużo. Tutaj.
Słuchajcie, znaczy właściwie w tym tygodniu wcale nie jest tak dużo tych spektakli, które pojawiają się w teatrach, ale pojawiają się właściwie wszędzie. I Wrocław, i Warszawa, i Gniezno nawet ma premierę 966, czyli Zmierzch Bogów, tam zobaczycie. Ja wybrałam dwa spektakle. Po pierwsze Teatr Ludowy w Krakowie, bo tam mamy 24-godzinną historię z życia komikowego komiwojażera. Śmierć komiwojażera na deskach Teatru Ludowego w Krakowie właśnie. Jest bardzo fajna obsada. Grają tam świetni tamtejsi aktorzy. No, wspomnę choćby Beatę Szymszajner i Elenę Szymszajner, czy choćby Piotra Pilitowskiego, ale zobaczycie też między innymi Tadeusza Łomnickiego, więc ja tutaj zdecydowanie polecam ten spektakl. Słyszałam fragment rozmowy na naszej antenie, więc jestem pewna, że to jest bardzo dobre przedstawienie i warto się wybrać do teatru. Zresztą w Krakowie w tym tygodniu, w ten weekend też Narodowy Stary Teatr gra nowy spektakl. Jezu, już sobie zaraz przypominam. Tak, już wiem, Genialną Przyjaciółkę grają. I znów niby to jest spektakl, który traktuje o kobietach, ale grają tam mężczyźni i słuchajcie, jest to podobno świetna sztuka, więc do Krakowa na dwie sztuki na pewno bym was wysłała. A jeśli chodzi o Gliwice, to też bym wam
bardzo
poleciła.
Ładne miasto.
Tak, tak. I w ogóle słuchajcie, no jest taki tekst, który ja kocham miłością wielką, bo kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tekst, który kiedyś przeczytałam, Stevena, niechże ja sobie przypomnę, jak się nazywa, Simpsona bodajże. Sprawdzę sobie jeszcze tylko, żeby nic nie popierniczyć. Tak, nie, sorry, Simona Stevensa. To na podstawie powieści Marka Haddona, to słuchajcie, odpadły mi wrotki, naprawdę. Poleciałam w ten spektakl całą sobą, zresztą tam Krzysiek Szczepaniak debiutował na deskach Teatru Dramatycznego, kiedy jeszcze była scena na Woli. A to jest spektakl, który opowiada historię 15-letniego autystycznego Christophera, który jest geniuszem matematycznym i który postanawia wzorem swojego ulubionego bohatera, czyli Sherlocka Holmesa, rozwiązać zagadkę śmierci Wellingtona, czyli ukochanego psa sąsiadki. To jest tak nieprawdopodobna historia, że warto zobaczyć, jak zrobił to teatr w Gliwicach, bo przypomnę tylko, że można ten spektakl zobaczyć jeszcze ciągle w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i można to porównać. I to jest chyba najfajniejsze w teatrze, że można i tu pojechać i zobaczyć dwie różne sztuki, chociaż na ten sam temat. I znów tutaj też plejada gwiazd Teatru Gliwickiego. No i przede wszystkim zwróćcie uwagę na aktora grającego Christophera, bo tutaj trzeba mieć wybitne umiejętności, żeby zagrać chłopaka, który jest autystyczny. Naprawdę rewelacja. Krzysiek to zrobił tak, że ja myślałam, że on jest chory. Naprawdę. No, a dzisiaj świetnie się rozwija w teatrach i w serialach i na dużym ekranie.
No to mega. Tak, Mara, co mi pozostaje? Słuchałem tego mega, bo nie ten ostatni spektakl bym z chęcią obejrzał, więc...
Trzeba się do Gliwic wybrać, jak powiedziałeś, że piękne miasto, to trzeba pojechać.
Tak. Dziękuję wam bardzo. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Wiosna, właśnie. Wiosna w końcu, wyszliśmy się. Możesz, dlatego jedziesz z Teslą, Boże, z Wespą.
Wespą, tak. Ale nie Wespą jeszcze, ale Wespą. Za chwilę.
Ale a właśnie, co to powiedz jeszcze o tej Wespie?
Jest wystawa w Galerii Silesia, którą można zobaczyć na miejscu, a jutro, czyli w sobotę, będzie można wygrać weekend z Wespą, więc was bardzo zachęcam. Poza tym będzie też Ola Klepaczka, czyli Miss Polski. Piękna, mądra, otwarta, fajna dziewczyna, która też jest ambasadorką Wespy, więc przybijemy piątkę. Ja mam ostatnio w ogóle bardzo po drodze ze wszystkimi miskami. Ja to Miss Świata zastąpiłam, a to teraz będę miała, mogła przybić piątkę z Miss Polski. Naprawdę super fajna rzecz. A przy okazji wejdziecie w świat Wespy, włoski świat Wespy, na miejscu, czyli w Galerii Silesia i będziecie mogli zobaczyć. Wiesz co, nie pamiętam, do kiedy jest ta wystawa, to trzeba sprawdzić, nie pamiętam, ale na pewno otwieramy ją teraz w weekend.
I
można
trochę,
wygrać
trochę potrwa,
Wespę.
To nie będzie tak, że jeden dzień.
Weekend z Wespą. Nie, trochę potrwa, no, natomiast no tak, żeby ją zobaczyć przy pełnym otwarciu, no to zapraszamy was na sobotę. I tak jak mówię, do wygrania weekend z Wespą, plus jeszcze piękne obrazki, piękne kolorowe Wespy w takich okolicznościach, że to trzeba zobaczyć, bo to daje nam pełne otwarcie na wiosnę, tak powiem.
Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Hejka. Pa. Pa.
Love. Z miłości do technologii.